Po zbudowaniu bazy zajmijmy się teraz budową aplikacji MVC. Do naszego rozwiązania dodajmy nowy projekt typu ASP.NET Web Application. W pierwszym kroku należy wybrać szablon, według którego zbudowana zostanie nasza aplikacja. Są dostępne szablony dla ASP.NET Core, jeszcze tutaj nazywane ASP.NET 5, ale my wybierzemy prostą aplikację w wersji 4.6, dokładniej 4.6.1, która jest zgodna w pełni z całym .NET Framework historycznym, a przy okazji szybko pozwoli zbudować aplikację bazodanową. Wyłączymy jeszcze autoryzację i kliknijmy OK. Po chwili mamy utworzony szablon projektu. Będziemy budować prostą przeglądarkę do jednej tabeli. W pierwszym kroku trzeba oczywiście dodać model. Model, który pozwoli nam na komunikację z bazą i zaprezentuje wersję obiektową tabeli, tak żeby MVC mogło z tego łatwo skorzystać. Wybieramy ADO.NET Entity Data Model. Wybieramy, że chcemy, żeby model powstał na podstawie bazy danych. Może być też pusty, może też być taki, który na podstawie kodu wygeneruje strukturę w bazie danych. Można też wygenerować taką statyczną wersję Code First na podstawie istniejącego schematu. W naszym przypadku tradycyjnie wygenerujemy po prostu na podstawie bazy danych. W kolejnym kroku podłączamy się pod naszą bazę danych. Wybieramy nasz schemat. Sprawdzamy, czy się uda nam podłączyć. Klikamy OK oraz zapisujemy informacje o logowaniu w pliku webconfig. No, czyli innymi słowy, w tej chwili zapisałem do pliku webconfig hasło do mojej bazy. Następnie wybieramy wersję Entity Framework, dla której wygenerowany zostanie schemat, a dokładnie która wygeneruje schemat. Wybieramy wersję 6, zalecaną do pracy z bazami relacyjnymi. Na marginesie warto dodać, że wersja 7, która teraz powstaje i która będzie częścią .NET Core, ma troszkę inne założenia projektowe, natomiast jeżeli chcemy pracować z bazami relacyjnymi, Entity Framework wersji 6 będzie najwygodniejsza. W kolejnym kroku wybieramy, które obiekty chcemy zaimportować. Zaimportujemy naszą tabelę i procedurę składowaną. Ta tabela powstała jako uboczny skutek refaktoringu. Po kliknięciu Finish powstaje nasz model. Do generowania używane są skrypty T4, trzeba pozwolić im działać, no i za chwilę będziemy mieli naszą strukturę. Mamy nasz model, zobaczmy, czy rozwiązanie się kompiluje. Nie ma problemu. W związku z tym możemy teraz dodać kontroler, który będzie pracował z naszą tabelą. Dodajemy nowy kontroler. Kontroler, ponieważ mamy już model Entity Framework, może automatycznie być na tej podstawie wygenerowany. Wybieramy kontekst. Wybieramy klasę, która będzie opisywała dane. Określamy, że ponieważ będziemy komunikować się z bazą danych, jest to proces, który chwilę będzie trwał, używał zasobów sieciowych, opłaca nam się zrobić kontrolery asynchroniczne, będzie aplikacja się wtedy lepiej zachowywać. Zostawimy domyślną nazwę i dodamy tą strukturę. W tym momencie wykonywany jest tak zwany scaffolding, to znaczy przeglądana jest struktura naszego modelu, generowane są odpowiednie widoki, równocześnie generowany jest kontroler. Jeżeli ktoś potrzebuje pogłębić swoją wiedzę na temat MVC w ASP.NET, warto, żeby zerknął na stronę asp.net/MVC, gdzie bardzo dokładnie opisane są wszystkie elementy tego frameworku i także podstawy architektoniczne, które stoją za koncepcją MVC w ogólności. Tak naprawdę pozostała nam jeszcze jedna rzecz. Dodaliśmy nowy kontroler, tylko trzeba jeszcze zrobić tak, żeby on się dołączył do menu, żeby użytkownik, który chciałby skorzystać z naszej aplikacji, wiedział, gdzie kliknąć. Otwórzmy plik layout.cshtml, który zawiera ramkę, w którą wczytywane są potem poszczególne widoki. Na marginesie, ponieważ Visual Studio wykryło, że otworzyliśmy plik Razora, zaproponuje nam kilka rozszerzeń, które wydają mu się przydatne do tworzenia tego typu kodu. Dodamy action link wskazujący na nasz nowy kontroler. I to w zasadzie wszystko. Możemy teraz ustawić ten projekt MVC jako projekt startowy i uruchomić naszą aplikację, żeby zobaczyć, jak działa. Po chwili otworzy się nasza strona. Możemy przejść do kontrolera Table 1. Stworzyć nowy wiersz, czy ich kilka. Zobaczyć szczegóły. Edytować wartości. Wszystkie rzeczy, których byśmy się spodziewali od prostej aplikacji pracującej z jedną tabelą. Przyjrzyjmy się kilku możliwościom, jakie daje nam Visual Studio przy pracy z HTML. Przede wszystkim mamy taką możliwość, jak włączenie Browser Link, który pozwala automatycznie uaktualniać docelowe przeglądarki. Zobacz, jeżeli ja to uruchomię, tą naszą aplikację Veju raz jeszcze, oraz w Firefox, to automatycznie tu będziemy mieli informację, że te dwie przeglądarki są podłączone pod naszą stronę. W związku z tym możemy na przykład bardzo łatwo obserwować, jak zmiana wpłynie na wygląd naszej aplikacji pod różnymi przeglądarkami. Załóżmy, że zmienimy opis naszej pozycji w menu. Zapiszemy, po czym odświeżymy Firefox i Edge. Automatycznie zobaczymy, że te zmiany zostały wprowadzone. W ten sposób możemy sprawdzać wpływ skryptów CSS-owych czy innych elementów, które modyfikują wygląd naszej aplikacji. Warto wiedzieć, że ten browser link możemy zawsze wyłączyć, no bo to jest na koniec dnia kawałek JavaScriptu doklejanego na końcu strony, który pozwala właśnie takie operacje wykonywać, więc może nam w jakimś szczególnym scenariuszu przeszkadzać. Z poziomu Visual Studio możemy też automatycznie startować wszystkie zainstalowane przeglądarki, łącznie z tymi, które będą dostępne na przykład w emulatorach. Na stronie ASP.NET dostępna jest nawet specjalna strona, w której zagregowane są większość mobilnych emulatorów, które występują na rynku. Oczywiście w ramach Visual Studio mamy do dyspozycji IntelliSense czy inne dobrze znane ułatwienia pomagające w szybkim pisaniu kodu. Browser Link daje jeszcze jedną ciekawą możliwość. Jeżeli uruchomimy naszą aplikację, włączymy narzędzia deweloperskie i na przykład będziemy chcieli zobaczyć, w wyniku jakiej czynności został wygenerowany ten przycisk, to możemy automatycznie zaznaczyć, że chcemy zobaczyć, gdzie ten element się znajduje. Automatycznie zostanie pokazana oczywiście część po stronie przeglądarki, ale także zostanie podświetlony fragment w naszym fragmencie kodu. W związku z tym ja mogę tutaj spokojnie sobie zmienić to. Zapisać oraz wydać polecenie odśwież. I automatycznie zostanie wygenerowany odpowiedni interfejs. Jest to bardzo przydatne narzędzie. Mówiąc o przydatnych narzędziach, do Visual Studio dostępnych jest sporo rozszerzeń. Niektóre z nich są budowane przez członków grupy, która się zajmuje narzędziami do Visual Studio i są pewnego rodzaju rozszerzeniami, eksperymentami, które też będą pokazywać, w jakim kierunku przyszłe wersje Visual Studio mogą zmierzać. Jednym z takich rozszerzeń jest Web Essential. Które zapewnia lepszą obsługę TypeScripta, stylów, pewne rozszerzenia związane z JavaScriptem. Innym jest automat, który potrafi zmniejszać rozmiar styli, czy generalnie obiektów, które są wysyłane do klienta, tak zwana minifikacja, która powoduje, że zmniejszamy też oczywiście ruch na naszej stronie. No i oczywiście kompilatory, które potrafią wygenerować na przykład skrypt CSS-owy na podstawie języka LESS czy CoffeeScript. Jeżeli te dodatki włączyliśmy i zrestartujemy Visual Studio, to po uruchomieniu w różnych miejscach edytorów pojawią nam się przydatne rzeczy. Na przykład przy edycji pliku CSS mamy możliwość minifikacji, usunięcia zduplikowanych właściwości, dodanie brakujących, dodanie tych, które są specyficzne dla różnych przeglądarek, czy wiele innych dodatkowych operacji, zależnych od kontekstu, w który tak naprawdę klikniemy. Dla tradycjonalistów, którzy wolą edytować graficznie HTML, cały czas dostępny jest oczywiście inny projekt, oparty o WebForms. Gdzie możemy wejść w edycję defaulta SPX, możemy zdecydować, że chcemy podzielić ekran na dwie części, gdzie na górze będziemy widzieli HTML, na dole dynamicznie wyrenderowany, przybliżony widok. Stąd właśnie ten browser link jest znacznie bardziej praktyczny w większości zastosowań, ale jeżeli ktoś preferuje ten styl budowy aplikacji webowych, także jest on dostępny w ramach Visual Studio. Podsumowując, zobaczyli Państwo mniej więcej w pół godziny wraz z komentarzem, w jaki sposób stworzyć projekt dla bazy danych, prosty model oraz jak zbudować aplikację MVC, która dane z tabeli pokaże. Dodatkowo zobaczyliśmy kilka ciekawych funkcjonalności przyspieszających pracę programistów. No i najważniejsza sprawa. Proszę zauważyć, że my w tej chwili mamy w ramach jednego rozwiązania zarówno schemat bazodanowy, jak i aplikacje, które są w jednym miejscu razem powiązane ze sobą i bardzo wyraźnie będzie widać, jeżeli gdzieś zostanie wprowadzona jakaś modyfikacja, która będzie wpływać na to, jak nasz program będzie działał. Nie będziemy zaskakiwani tym, że ktoś gdzieś w bazie danych zmienił nam schemat, a my o tym zupełnie nie wiedzieliśmy. Dla porządku, na sam koniec chciałbym wspomnieć, że oczywiście też aplikację webową możemy automatycznie publikować z poziomu Visual Studio. Możemy wybrać albo, że docelowym miejscem będzie App Service, albo API Apps, albo maszyna wirtualna, albo jakiś własny plik, który pobraliśmy z serwera iOS-owego on-premise i na niego chcemy wgrać naszą aplikację.